zainteresują nie tylko tych, którzy bezpośrednio te pytania zadali, ale także inne osoby i że będzie można spowodować to, że aczkolwiek będą to pytania i odpowiedzi, to jednak będzie to również coś w rodzaju konferencji biblijnej. To znaczy, będzie tutaj jakaś spójna myśl, która będzie ożywiała tę naszą dzisiejszą refleksję. Drodzy Państwo, pytania dotyczące Biblii są zawsze bardzo trudne. Trudne dlatego, że zmagamy się z materią wiary, która jest zawsze dostatecznie trudna. I trudne również dlatego, że każdy z nas ma w sobie pewne wątpliwości, trudności, wyzwania, problemy, które wcale nie muszą być problemami innych ludzi, choćby nam najbliższych, ale bardzo głęboko nosimy gdzieś tam i nie zawsze potrafimy sobie z nimi sami dać radę. Zanim przejdę do tych pytań, bo jest ich sporo i chciałbym, jeżeli to będzie możliwe, poruszyć wszystkie albo większość, to chciałbym uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. I to nie z próżności, tylko po prostu oddające istotę sprawy. Otóż myliłby się ktoś, kto będzie sądził, że w przypadku czytania Pisma Świętego możliwy jest jakiś taki rodzaj eksperta, który zna się na wszystkim. Ja podkreślam Państwu wielokrotnie, że kiedy czytam Pismo Święte i kiedy je wykładam, to mam pytania głębsze niż te, które mają studenci i głębsze niż te, które miałem za poprzednim razem i z tego powodu mam nadzieję, że również ci z Państwa, którzy zadali pytania, ale nie otrzymają zadowalającej odpowiedzi, niech nie sądzą, że tej odpowiedzi nie ma. Ta odpowiedź jest, tylko że musimy do niej bardzo cierpliwie dochodzić. Jest wreszcie, zanim przejdziemy do samych pytań, jest coś, co ożywia wszystkie te pytania. Mianowicie widać, że ogromna większość tych pytań to jest owoc indywidualnego, osobistego czytania Pisma Świętego. To znaczy, nie pojawiłoby się takie pytanie, gdyby nie spotkanie, nie lektura tekstu świętego. Skoro tak, to dochodzimy do rzeczy niezwykle cennej, mianowicie tej, że te pytania świadczą, że ogromna większość z Państwa, a już na pewno zadający pytania, że czytają Pismo Święte i z tego powodu natrafiają na trudności, do których dzisiaj chciałbym się nieco odnieść. Jeszcze raz powtarzam, że mam nadzieję, że i te pytania, i odpowiedzi zainteresują wszystkich Państwa. Ułożyłem te pytania w pewnej kolejności. Myślę, że jest to kolejność, której sens rozpoznamy nieco później. I zaczynam od pytania pierwszego. Ono brzmi tak. Jak w czasach proroków liczono upływ czasu i w jaki sposób określano długość życia ludzi? Myślę, że to pytanie trzeba odrobinę doprecyzować. Mianowicie, jak w czasach proroków? Trzeba powiedzieć, jak w czasach Biblii, w czasach Starego i Nowego Testamentu liczono upływ czasu i w jaki sposób określano długość życia ludzi. Ale ciekawe jest tutaj, że czas Starego Testamentu został przez autora bądź autorkę tego pytania utożsamiony z czasem proroków. To jest bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawe zapatrywanie na Stary Testament, nawet jeżeli go sobie nie uświadamiamy, mianowicie postrzeganie Starego Testamentu jako proroctwa. Czyli wydobycie ze Starego Testamentu tego dynamizmu nadziei, który tam rzeczywiście jest obecny. Jak więc wtedy liczono upływ czasu? W użyciu były bardzo różne kalendarze wtedy i ci biblijni Izraelici podzielali te kalendarze ze swoimi pogańskimi sąsiadami. Otóż były w zasadzie jednak, sprowadzając rzecz i upraszczając nieco i sprowadzając do tego, co najbardziej podstawowe, liczono czas według rachuby księżycowej. Miesiące były księżycowe. Zatem te miesiące były odrobinę krótsze aniżeli nasze miesiące i te 12 miesięcy składało się na rok, ale ponieważ w ten sposób po jakimś czasie gromadziła się pewna różnica pomiędzy biegiem Słońca i biegiem Księżyca, w związku z tym co jakiś czas w odmierzonych i starannie obliczonych odcinkach czasu dodawano jeszcze jeden miesiąc do roku, tak więc jeden rok miał aż 13 miesięcy i w ten sposób rachuba kalendarzowa słoneczna i księżycowa zgadzały się ze sobą. Dodajmy do tego, że w starożytnym świecie przykładano ogromną wagę do rachuby czasu i astronomiczne wyliczenia, zwłaszcza Babilończyków, były niesłychanie dokładne. Podobnie astronomiczne wyliczenia Egipcjan. Oni wiele tysięcy lat temu potrafili przewidzieć na przykład zaćmienie Słońca albo zaćmienie Księżyca i z tej wiedzy, nieraz bardzo tajemnej, korzystali. Przypomnijmy sobie motywy obecne na łamach faraona Henryka Sienkiewicza, zekranizowanego wiele lat temu bodajże przez Kawalerowicza. Otóż tamten motyw zaćmienia Słońca był i w biblijnym Izraelu liczono czas podobnie, mianowicie według Księżyca. Ale tutaj druga część pytania jest bardzo interesująca i nawiązuje do konkretnego tekstu biblijnego. W jaki sposób określano długość życia ludzi? Otóż długość życia ludzi w starożytności określano tak jak dzisiaj, latami. Pismo Święte wyraźnie mówi na kartach, zwłaszcza psalmów, że jeżeli człowiek jest silny, to żyje lat 70. Natomiast jeżeli jest bardzo silny, to 80. I proszę zwróćmy uwagę, że chociaż od tamtej pory upłynęło około 2,5 tysiąca lat, to nie udało się wydłużyć tej zasadniczej, podstawowej długości życia ludzkiego. Oczywiście można sprawić, że poszczególne ludzkie pokolenia, kobiety i mężczyźni, żyją nieco dłużej, ale ta granica 70-80 lat jest w zasadzie nieprzekraczalna. Jeżeli komuś udaje się ją przekroczyć, to jest to raczej przypadek. Tutaj chciałbym Państwu zacytować tekst, który pochodzi z Talmudu. Tak się złożyło, że jest pytanie dotyczące Talmudu, o nim za chwilę, ale ten tekst daje nam sporo do myślenia. Otóż ten tekst pochodzi z około roku 400, czyli ma za sobą około 1600 lat i zawiera tradycję jeszcze starszą, w wyraźny sposób nawiązuje do Pisma Świętego i w Talmudzie czytamy takie słowa. Kto umiera przed 50 rokiem życia, został zabrany przedwcześnie. Zwróćmy uwagę, że śmierć przed 50 uważa się za niesprawiedliwą, za przedwczesną, bez określania, czy to będzie 40 parę lat, czy będzie 17 lat. Po prostu w tamtej starożytności, biblijnej i bezpośrednio pobiblijnej, 50 lat życia to było uważane, uznawane tyle, ile by się człowiekowi należy. Posłuchajmy dalej. W wieku lat 52 to wiek Samuela z Rama. Otóż Samuel był ostatnim sędzią i zarazem prorokiem. Odszedł według tradycji żydowskiej właśnie w wieku 52 lat i uważano, że śmierć człowieka w okresie czy w pobliżu 52 roku życia to jest taka śmierć, z którą w zasadzie można byłoby się pogodzić. Zauważmy, że dzisiaj ta granica przesunęła się nieco dalej. Posłuchajmy następne. Lat 60 to śmierć, o której mówi Pismo Święte, dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane we właściwym czasie. Zatem 60 w czasach biblijnych uważano za czas dojrzały. I dzisiaj też chyba jest tak, że 60 to jest czas przechodzenia na emeryturę. Czas kończenia w zasadzie aktywności życiowej. Zauważmy więc, że tysiące lat upłynęły, ale ten fundament pozostaje mniej więcej taki sam. Dalej. Lat 70 to śmierć, owoc miłości Bożej, bo jest powiedziane, miarą naszych lat jest lat 70. Zatem jeżeli ktoś odchodzi w wieku 70 lat, powinien być wdzięczny Bogu, bo to jest jakby, jak nazwane jest tu wyraźnie, owoc miłości Bożej. Ja tego nie oceniam, bo dzisiaj kategorie skłonni jesteśmy przesunąć nieco dalej, ale ciekawy jest ten tekst do samego końca. Posłuchajmy następne etapy. Lat 80 to śmierć mocnego, bo mówi się, lub gdy jesteśmy mocni, lat 80. A co potem? a później to życie staje się już udręką. I Talmud tłumaczy to tak. Barzillaj powiedział Dawidowi. Barzillaj to był taki ponad 80-letni starzec, który w Piśmie Świętym do swojego władcy mówi tak. Liczę obecnie 80 lat. Czy potrafię rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co liche? Czy sługa twój potrafi zasmakować w tym, co zje albo wypije? Czy potrafi wsłuchiwać się w głos śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż sługa twój ma być jeszcze ciężarem dla pana mojego króla? Zauważmy, ta odpowiedź sługi dla swojego pana została potraktowana jako punkt odniesienia dla myślenia o długości ludzkiego życia. Co więcej, ponad 80 lat, uważa ta tradycja, to jest już udręka. Czy się zgodzimy, czy nie? Raz jeszcze powtarzam, warto tę starożytną mądrość mieć na względzie. Myślę jednak, że osoba stawiająca pytania miała na uwadze jeszcze inny niuans, a mianowicie sam początek Księgi Rodzaju. Na początku Księgi Rodzaju mamy bowiem cyfry, które w sposób oczywisty odbiegają od tego, co możemy powiedzieć o długości ludzkiego życia. Mianowicie czytamy tam cyfry, ci z Państwa, którzy czytali Księgę Rodzaju na początku pamiętają, spotykamy cyfry, które są bardzo duże, bardzo wysokie. Czytamy na przykład, gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn podobny do niego jako jego obraz i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów i córki. Czyli Adam miałby żyć lat 930. Potem, gdy Set miał lat 105, urodził mu się syn Enosz, a po urodzeniu się Enosza żył 807 lat i miał synów i córki i umarł, przeżywszy ogółem lat 912 i tak dalej. Zauważmy 900 lat, ponad 900, 800, 700, co znaczą te cyfry? Tutaj. Przechodzimy teraz na znacznie trudniejszy poziom symboliki. To wcale nie znaczy, że rzeczywiście Adam i jego kolejni następcy żyli po lat 900, 800, 700 kalendarzowych lat w takim znaczeniu, w jakim my dzisiaj przyjmujemy. Zwróćmy uwagę, że ta bardzo długa liczba lat dotyczy tylko i wyłącznie czasu przed potopem. To znaczy czasu, jaki upłynął od stworzenia Adama i Ewy do potopu. Jaki jest sens tego? Mamy tutaj dwa znaczenia, dwa sensy, bo musimy pamiętać, że starożytni Izraelici myśleli nie tylko na poziomie dosłownym, ale również na poziomie symbolicznym. Otóż można to ująć najpierw tak. Ci Izraelici zdawali sobie sprawę z tego, że do wyboru Abrahama od stworzenia świata upłynął ogromnie długi okres czasu. Nie potrafili tego okresu inaczej nazwać, nie potrafili go inaczej ująć, nie byli w stanie myśleć jeszcze na sposób nauk przyrodniczych, tak jak my to robimy, w jakieś odległe epoki geologiczne, jakiś podział na miliony lat, na setki tysięcy lat, dlatego że tych cyfr jeszcze nie mieli. Nie znali milionów, nie znali miliardów, bo niczego w swoim doświadczeniu nie mieli takiego w milionach i w miliardach. Znali tysiące i tysiące tysięcy i poza to wyjść nie mogli. Konsekwentnie, kiedy myśleli o tamtym odległym czasie i wiedzieli, że jest długi, wtedy użyto tu w Księdze Rodzaju pewnego takiego skrótu myślowego. Mianowicie wyodrębniono 10 pokoleń, bo 10 pokoleń tutaj mamy następujących po sobie, a następnie tym poszczególnym pokoleniom dano bardzo długi okres życia, nie po to, żeby pojmować go dosłownie, ale dlatego, że suma tych setek lat daje tysiące lat i chciano w ten sposób powiedzieć, że od stworzenia świata do potopu upłynął bardzo długi okres czasu. Z tym wiąże się jeszcze jeden drobiazg, mniej zauważalny, ale przecież bardzo znaczący, a mianowicie Jeżeli Państwo cofną się do tego 5 rozdziału Księgi Rodzaju, to zobaczymy, że poszczególne lata, z biegiem czasu one się skracają. Ci pierwsi żyli 900 lat, potem 800 lat, potem 700 lat, potem 600 lat i zatrzymują się na Noem, który był w 10 pokoleniu i o Noem mówi się, że żył 600 lat. Kiedy złożymy to wszystko razem, daje to tysiące, ale to skrócenie ma również swój sens. Na czym ten sens polega? Otóż równolegle mówi się, że ludzkość, że ci ludzie z każdym kolejnym pokoleniem dopuszczali się grzechów i zła. I kiedy dopuszczali się rozmaitego zła, Kain zabił Abla, potem były kolejne problemy przed potopem, potem tuż przed samym potopem było zniszczenie, było powszechne, zepsucie było powszechne, więc ludzie żyją coraz krócej. Jaki jest wniosek? Ot ten autor natchniony chce powiedzieć, że kiedy człowiek popełnia zło, kiedy człowiek grzeszy, to te występki obracają się również przeciwko długości ludzkiego życia. Grzesznik żyje krócej. Człowiek dobry i sprawiedliwy żyje dłużej. Ci na początku byli sprawiedliwi, żyli zatem bardzo długo. Ci później byli zepsuci, zatem życie się im skracało. Mamy tutaj więc taką charakterystyczną tendencję pouczającą. I taki jest właśnie sens tych liczb. Nikt do tej pory nie dał lepszej odpowiedzi niż ta, a tę odpowiedź, o jakiej Państwu mówię, czyli to symboliczne tłumaczenie tych cyfr, tej długości wieku, znajdujemy już w najstarszych pokładach tradycji żydowskiej, która usiłowała zmagać się z tym problemem, bo nie my jesteśmy pierwsi, którzy te pytania stawiali. A skoro Biblia została napisana, skoro Pismo Święte zostało napisane w tym świecie i w tym kontekście kulturowym, to możemy się słusznie domyślać, że ci, którzy do tego kontekstu kulturowego należą, najlepiej wiedzą, o czym w tego rodzaju symbolicznych miejscach chodzi. Tutaj, ponieważ zacytowałem fragment z Talmudu, to cytuję pytanie, które pojawiło się teraz. Dlaczego Talmud nie jest tłumaczony na język polski? Otóż nie jest tłumaczony z wielu powodów. Talmud, jak wiemy, jest dziełem, które dla Żydów jest tym, czym dla chrześcijan jest Nowy Testament. Zatem dzisiejszy judaizm, dzisiejsze życie żydowskie jest nazywane judaizmem rabinicznym, dlatego że najważniejsze zdanie mają w nim rabini, albo jest też nazywane judaizmem talmudycznym, bo punktem wyjścia jest Talmud. Tutaj ważne dopowiedzenie. Bardzo często jest tak, że chrześcijanie myślą sobie, iż my to jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu, natomiast Żydzi to są ludzie Starego Testamentu. Nic bardziej błędnego. Żydzi pojmują bowiem Stary Testament przez pryzmat właśnie Talmudu. Zatem jeżeli Talmud mówi co innego niż jest w Starym Testamencie, a mówi tak bardzo często, to idą za rozstrzygnięciami Talmudu. Skoro więc Talmud jest tak bardzo ważny, dlaczego nie jest przetłumaczony na język polski? Otóż po pierwsze są fragmenty Talmudu przełożone na język polski, ale tylko fragmenty. One są dość trudno dostępne, bo w naszych czasach były tłumaczone na Uniwersytecie Warszawskim i tłumaczeniem pewnych partii Talmudu, a dokładniej Miszny, która składa się na Talmud, zajmował się nieżyjący już profesor Witold Tyloch. I jego studenci, którzy studiowali język hebrajski, mieli za zadanie tłumaczyć pewne wybrane fragmenty i te fragmenty zostały w rozmaitych naukowych czasopismach opublikowane. Cały Talmud został przełożony na język angielski, na język niemiecki, na język francuski, natomiast na inne nowożytne języki nie. Przede wszystkim dlatego, że jest to rzecz bardzo duża, ogromnie obszerna. Talmud liczy sobie około 40 tomów. Zatem, żeby przetłumaczyć tego rodzaju dzieło, no, potrzeba zespołowego, ogromnego wysiłku. Po drugie, jeżeli ktoś sięga do Talmudu, a jest Żydem, na ogół zna język, w jakim on jest napisany. Natomiast Żydzi niechętnie tłumaczą swoje dzieła na użytek tych, którzy Żydami nie są. Nie są również specjalnie zainteresowani tłumaczeniem Talmudu. Jest to bowiem lektura bardzo ciężka, a ciężka dlatego, że rozstrzyga rozmaite aspekty życia żydowskiego. Mnóstwo rozmaitych drobiazgów, które dla człowieka, który nie należy do tej tradycji religijnej, one mogą być nawet śmieszne, gorszące, dziwne itd. Są w Talmudzie również fragmenty, które w jawny sposób albo ukryty, domyślny, obracają się przeciwko chrześcijanom. Z tego też powodu bardzo niechętnie te fragmenty są tłumaczone. To są mniej więcej względy, dla których Talmudu po polsku nie ma i nie zanosi się, żeby w najbliższej przyszłości mógł być. Kiedy do II wojny mieszkało w Polsce parę milionów Żydów, nie widzieli potrzeby tłumaczenia Talmudu, a dzisiaj z kolei nie ma potrzeby, dlatego że jakieś życie takie religijne, judaistyczne za mocne nie jest i konsekwentnie po dzień dzisiejszy również nie są zainteresowani sami Żydzi tym wysiłkiem przetłumaczenia Talmudu, a chrześcijanie nie są w stanie tego dokonać. Posuńmy się nieco dalej. Te pytania teraz są bardzo trudne, są na wyższym szczeblu niż czytanie tylko Biblii. Mianowicie dotyczą problemów filozoficznych. Proszę posłuchajmy pytania, bo jeżeli pytanie jest trudne, to jakże trudna musi być odpowiedź. Czy, brzmi pytanie, przy przekazywaniu życia przez rodziców przekazują oni tylko życie w zakresie ożywionej materii, zaś duszę indywidualnie stwarza każdorazowo Pan Bóg, czy też rodzice z przekazaniem życia materialnego przekazują również życie duchowe wspólnie, matka i ojciec? To jest początek pytania, bo z tego pytania płynie pewna ważna filozoficzna konsekwencja. Mianowicie rodzi się taka wątpliwość. Jeżeli dusza jest nowa, czyli stworzona przez Boga w nowym tworze, może lepiej w nowej istocie, ożywionej materii, a nie pochodzi od duszy rodziców, to chyba nie powinna mieć win tych ostatnich. Przecież nie stwarza nowej duszy Pan Bóg już obarczonej grzechem. Przekazanie dzieciom grzeszności rodziców może być dokonywane poprzez przekaz materialny, na przykład genetycznie, albo duchowy, na przykład wychowanie. Pytanie jest, jak Państwo widzą, nie na darmo ostrzegałem, niełatwe, ale to pytanie, ono ma pewną przesłankę, pewne założenie. Mianowicie to założenie brzmi tak. Człowiek składa się z dwóch elementów, ciało i dusza. Te dwa elementy są w zasadzie odmienne kompletnie od siebie. Ciało jest czymś materialnym, dusza jest czymś absolutnie duchowym. Czy inaczej tego się nie da powiedzieć po polsku? Skoro tak, to pytanie brzmi, co stwarza Pan Bóg? A co dają rodzice? Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że od rodziców otrzymujemy ciało. Natomiast Pan Bóg daje nam duszę. Jeżeli Pan Bóg daje nam duszę, mówi autor pytania, to jak przechodzi sprawa grzechu pierworodnego? Bo przecież grzech pierworodny nie jest związany, nie może być związany z ciałem, tylko musi być związany z duszą. To czyżby Pan Bóg, który daje nam duszę, był jednocześnie pośrednikiem przekazywania grzechu? Tak być nie może, bo Bóg jest bezgrzeszny. I w ten sposób, jak sądzę, sam autor udziela poniekąd odpowiedzi na swoje trudne pytanie. Otóż, drodzy Państwo, ten filozoficzny podział, bo tu próbujemy tylko racjonalizować rzeczy, które są strasznie trudne, ten filozoficzny podział na ciało i duszę, chociaż myśmy do niego bardzo przywykli i chociaż znamy go doskonale, to ten filozoficzny podział jest stosunkowo nowy. Mianowicie on na dobre utrwalił się w czasach średniowiecznych w filozofii świętego Tomasza z Akwinu. To święty Tomasz przeprowadził takie rozróżnienie ciało i dusza, bo święty Tomasz był filozofem, który czerpał swoje natchnienie z dawnej filozoficznej myśli greckiej, zwłaszcza Arystotelesa. Ale w Piśmie Świętym nie ma rozróżnienia między ciało i duszą. W Piśmie Świętym nie ma takiego podziału. To jest bardzo ciekawa i osobliwa sprawa. Z tym mają kłopot komentatorzy i zwłaszcza tłumacze Pisma Świętego. W Piśmie Świętym zawsze mówi się człowiek. W ten sposób Pismo Święte wskazuje na osobową, głęboką jedność każdego człowieka. I my też rozumiemy, że nie może być duszy bez ciała i że również ciało bez duszy jest czymś absolutnie martwym. To znaczy, nasze ciało nie jest, jak kiedyś uczył Platon w czasach przedchrześcijańskich, więzieniem duszy, lecz jest warunkiem tego duchowego pierwiastka w człowieku. Zatem, co stwarza Pan Bóg? A co dają nam rodzice? Tu pytanie jest wysoce filozoficzne i wysoce trudne i odpowiedź można by, jeżeli chcemy szukać jakiejś odpowiedzi na tak trudne pytania, można by powiedzieć najkrócej, że rodzice są narzędziami tej stwórczej mocy Boga. Otrzymujemy, jeżeli tak można powiedzieć, wszystko od rodziców, i wszystko od Boga. Te dwie moce nie wykluczają się nawzajem, bo rodzice, którzy dają nam życie, ciało i duszę, według tego naszego obiegowego sposobu myślenia, ale lepiej powiedzieć duszę, ci rodzice dają tę, znaczy życie, ci rodzice, którzy dają nam życie, dają nam ją dlatego, że to sam Pan Bóg jest dawcą tego życia. I poza to, jak mi się wydaje, nie możemy specjalnie wyjść. To znaczy, nie możemy posunąć się dalej. Jesteśmy tutaj na progu naszej wiary, na progu naszych możliwości, bo najtrudniej jest wytłumaczyć to, co najgłębiej nas dotyczy. Co więc z grzechem pierworodnym? Sprawa jest równie trudna. Otóż grzech pierworodny oznacza jakąś fundamentalną słabość w człowieku, która jest niczym innym jak podatnością na zło. Grzech pierworodny oznacza, że wybierając, możemy wybrać zło i co więcej, skłaniamy się do tego wyboru. Proszę zauważyć, że grzech pierworodny jest ceną ludzkiej wolności, że grzech wdarł się na świat wtedy, kiedy człowiek był niewinny. Czy Pan Bóg mógłby uchronić człowieka przed grzechem pierworodnym? Mógłby, gdyby zabrał mu wolność. To znaczy, gdyby go zaprogramował tak, jak dzisiaj programuje się komputery. Że programuje się komputer z takimi funkcjami, które chcemy u niego, od niego otrzymać, czy za jego pomocą osiągnąć. Gdyby Bóg chciał ocalić, jeżeli tak można powiedzieć, człowieka od grzechu, musiałby go ubezwłasnowolnić. Więc ta cena wolności jest jednocześnie ceną miłości Bożej, który stworzył człowieka takiego, jaki człowiek jest. I konsekwentnie tą drogą przekazywania grzechu jest ta możliwość wolności, ten wybór wolności, to pole wolności, jakie każdy z nas ma. Grzech nie oznacza równej odpowiedzialności. To nie jest tak, że powiedzmy na skutek grzechu, chociaż święty Paweł mówił w ten sposób, że wszyscy podlegamy karze Bożej, ale to nie znaczy, że jeżeli człowiek nie dokona żadnego indywidualnego wyboru zła, jeżeli nie popełni czegoś złego, to też będzie przez Boga potępiony jak ktoś, kto się zła dopuszcza. Tutaj wchodzimy w bardzo, bardzo trudne kwestie, jak choćby dotyczące tego, jaki jest los ludzi nieochrzczonych. Przykładamy wielką wagę do tego, aby chrzcić dzieci, ponieważ chrzest gładzi grzech pierworodny. Ale co z tymi, którzy nigdy w życiu nie mieli możliwości ani szansy na chrzest, ani nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, że chrzest w ogóle istnieje? Tak, dochodzimy do czegoś, o czym już kiedyś żeśmy mówili. Mianowicie, że fundamentem Bożej miłości do każdego człowieka jest dzieło zbawienia, którego Pan Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, ale jeszcze bardziej fundamentalne jest dzieło stworzenia. To dzięki stworzeniu każdy człowiek jest jednocześnie dzieckiem Bożym.
Tak, dzięki stworzeniu każdy człowiek jest bliski i miły Bogu. I chociaż nosi w sobie ów potencjał zepsucia i chociaż nosi w sobie również możliwości wyboru, a więc wybrania zła, to jednak Bóg każdego człowieka miłuje, każdego człowieka pragnie, każdego człowieka chce zbawić i mieć go dla siebie. Zatem potężniejsza niż grzech, niż śmierć jest Boża miłość i Boże miłosierdzie. I właśnie takie jest przesłanie Pisma Świętego. I co do tego nie ma wątpliwości. Tam, gdzie jest grzech, napisał święty Paweł, jeszcze silniej rozlała się łaska.
Konsekwentnie tym, na co mamy nadzieję, to jest właśnie łaska Boża, która jest silniejsza od grzechu. A więc i ten grzech pierworodny, przekazywany z ojca na syna, przekazywany z jednego pokolenia na drugie, i ten grzech, on jest też słabszy niż owa łaska, która się rozlała w człowieku i w ludzkości. To pytanie drugie z tej samej serii brzmi tak. Z wersji odnośnie do relacji o stworzeniu człowieka, jachwistyczna i kapłańska, to znamy i to jest w komentarzu również Biblii Tysiąclecia, w orzeczeniu Komisji Biblijnej, chodzi o papieską Komisję Biblijną z 1909 roku, uprzywilejowuje się wersję jachwistyczną i wskazuje się, że do prawd naszej wiary należy uznawanie, że utworzenie pierwszej kobiety z pierwszego mężczyzny, zapis wersji kapłańskiej jest bardziej dojrzały teologicznie, nie daje podstawy do takiego stanowczego stwierdzenia i umożliwia interpretację uczynienia ludźmi jednej pary naraz. O co chodzi? Autor naszego pytania powiada tak. Skoro są dwa opowiadania o stworzeniu i skoro kiedyś Kościół odnosił się do obydwu opowiadań o stworzeniu, to dlaczego eksponować jedno, w którym mówi się, że kobieta została stworzona, uczyniona, zbudowana z pierwszego mężczyzny, czy nie lepiej jest przyjąć, że kobieta i mężczyzna zostali stworzeni razem? I domyślnie może byłoby lepiej tak przyjąć, ale niegdyś papieska komisja biblijna dała jednak pierwszeństwo temu opowiadaniu bardziej obrazowemu. Tak wracamy do dziejów biblistyki, czyli tej dyscypliny zajmującej się tłumaczeniem, komentowaniem Pisma Świętego. I musimy tutaj króciuteńko nawiązać do tego, co się działo 100 lat temu. Otóż 100 lat temu był czas, kiedy rozwijały się nauki przyrodnicze, a przede wszystkim pojawiła się i okrzepła teoria ewolucji. Ludzie, którzy wcześniej bardzo fundamentalistycznie pojmowali Pismo Święte, również wierzący, nie bardzo dawali sobie radę z pogodzeniem teorii ewolucji z opowiadaniami o stworzeniu świata, przy czym nie mówiono opowiadania o stworzeniu świata, tylko opisy stworzenia świata, tak jak gdyby to był rzeczywiście materialny opis tego, co się stało. I to właśnie wtedy została powołana papieska komisja biblijna. Czas był bardzo trudny. Trudny dlatego, że pojawiły się tendencje również takie rozłamowe w Kościele. Te tendencje nosiły nazwę modernizmu i papieska komisja biblijna zabrała głos i powiedziała: wszystko trzeba pojmować dosłownie. Skoro jest napisane, że Ewa została uczyniona, zbudowana z żebra Adama, należy to pojmować dosłownie i dajmy sobie spokój z teorią ewolucji. Otóż to rozstrzygnięcie papieskiej komisji biblijnej odkrywa nie tylko drogi, ale również pewne bezdroża myślenia o Piśmie Świętym. Bardzo szybko odstąpiono od tego rozstrzygnięcia, bo było to orzeczenie tylko pomocne, co nam pokazuje, drodzy Państwo, że tłumaczenie Pisma Świętego nawet w samym Kościele jest zadaniem niezwykle trudnym, niezwykle złożonym. I dodać do tego trzeba, że ostatni kościelny dokument, który ukazał się na ten temat, został wydany 7 lat temu. Jest to dokument znów papieskiej komisji biblijnej z 1993 roku, Interpretacja Biblii w Kościele. Ten dokument został przełożony na język polski, ale nie doradzałbym Państwu lektury, przynajmniej tak branym globalnie wszystkim, dlatego że jest to dokument bardzo trudny. Natomiast Pana, który postawił te pytania, zachęcam do lektury tego dokumentu, który został, jest wydany po polsku i przetłumaczony aż 2 razy, bo raz przetłumaczył go ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk, a drugi raz przetłumaczył go i wydał ksiądz profesor Ryszard Rubinkiewicz z KUL-u. Jeżeli chodzi o sedno tego pytania, otóż pamiętać musimy to, na co wielokrotnie kładłem nacisk, że są to opowiadania o stworzeniu świata i człowieka, opowiadania bardzo barwne, opowiadania symboliczne. Autora biblijnego przy stworzeniu nie było. On nie wiedział, jak to się dokonało. On próbuje na to odpowiedzieć w sposób taki bardzo obrazowy. I tam, gdzie jest mowa o tym, jak została stworzona Ewa, to widzimy coś, na co zwracałem już uwagę Państwu, a teraz krótko powtórzę. On powiada, ów autor biblijny, że kiedy Bóg miał świat jeszcze bezkształtny, chaos, kiedy nie było się w tym świecie komu zająć tym światem, uprawiać tego ogrodu, który Pan Bóg stworzył, to wtedy Bóg ulepił mężczyznę z prochu ziemi. Bóg jest tutaj porównany do garncarza. Jest to opowiadanie, które ma tło mezopotamskie. W Mezopotamii, na terenie dzisiejszego Iraku, jest sporo gliny, sporo takiej ziemi. Ciągle tam się wyrabia po dzień dzisiejszy rozmaite naczynia i figury i tak dalej. I Bóg jest porównany do garncarza. Ulepił mężczyznę. Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i mężczyzna ożył. Zauważmy, że jest to obraz. Obraz, nie opis, tylko obraz. A więc oddziałuje to na wyobraźnię. I co się dzieje dalej? I Bóg niejako wystawia mężczyznę na próbę. Mianowicie stwierdza najpierw, że niedobrze jest mężczyźnie być samemu. I mężczyzna się na to nie odzywa ani słowem. I Bóg go poddaje pewnej próbie. Przeprowadza przed nim rozmaite istoty żywe, a mężczyzna je nazywa. Nadaje im różne nazwy. Przez to nadawanie nazw uświadamia sobie, kim jest. I jednocześnie uświadamia sobie, że różni się od tych wszystkich istot. W ten obrazowy sposób autor podkreśla, że człowiek jest kimś zasadniczo innym niż pozostałe istoty. I w tym opisie, ten opis kończy się taką konkluzją, ale właściwej, czy też dobrej pomocy dla siebie nie znalazł. I widać jest swoiste rozczarowanie, widać jest dystans pomiędzy światem i pomiędzy człowiekiem. I wtedy pojawia się obraz drugi. Mianowicie Bóg tego mężczyznę pogrąża we śnie. Zauważmy, że tutaj Pan Bóg staje się anestezjologiem. To też jest obraz. W starożytności znano sposoby usypiania. Przeprowadzano operacje. W VII wieku przed Chrystusem znamy to z odkryć w Lakisz, to jest niedaleko Jerozolimy, przeprowadzano bardzo skomplikowaną operację trepanacji czaszki. Oczywiście można to było tylko robić w głębokiej narkozie. Zatem znano sposoby usypiania ludzi. Bóg jest podobny do anestezjologa, porównany do anestezjologa, usypia mężczyznę i z kości, z żebra Adama, dosłownie jest po hebrajsku powiedziane, buduje kobietę. Zwracaliśmy uwagę na to już kiedyś, a dziś przypominam, że kiedy Bóg zabierał się za stworzenie mężczyzny, to go ulepił z gliny. Natomiast kiedy stwarza kobietę, to ją zbudował z żebra. Zatem w stworzenie kobiety Bóg wkłada więcej inwencji niż w stworzenie mężczyzny. W ten obrazowy sposób autor chce powiedzieć, że ciało kobiety jest inne, piękniejsze, bardziej włożył Pan Bóg więcej wysiłku niż w ciało mężczyzny. I chce powiedzieć, że kobieta została wzięta z ciała mężczyzny, a więc, że ona jest równa pod każdym względem mężczyźnie. Popatrzmy, że tutaj mamy drugi obraz Boga jako chirurga. I kiedy wreszcie Bóg dokończył swojego dzieła, budzi Adama ze snu i okazuje się, że eksperyment się skończył, bo Adam woła, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Znajduje swoje dopełnienie. Proszę zwróćmy uwagę, że to piękne opowiadanie ukazuje nam ogromnie ważne prawdy. Prawdę o równości płci, prawdę o stworzeniu mężczyzny i kobiety, prawdę o tym, że jedno potrzebuje drugiego i tak dalej, i tak dalej. Również mamy tutaj zaraz potem dopowiedzenie, że opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą odtąd dwoje jednym ciałem. Z czego wniosek? Że powinność małżeństwa, czy też instytucja małżeństwa, że ona wynika z dzieła stworzenia. Że ta niezwykła wola łączenia się mężczyzny i kobiety, pociąg, który czują ku sobie, wynika ze stworzenia. Proszę zatem popatrzmy, że w odpowiedzi na to pytanie trzeba się strzec myślenia na zasadzie albo-albo, albo pierwszy, pierwsze opowiadanie, albo drugie opowiadanie. Gdyby było albo-albo, to już autorzy natchnieni by wyrzucili jedno z tych opowiadań. Natomiast mamy i jedno, i drugie, a skoro tak, to nie należy tych opowiadań brać dosłownie, lecz należy widzieć w nich symboliczne wyrażenie prawdy o stworzeniu świata i człowieka. Jakie są obecnie poglądy teologów w sprawie teorii monogenizmu i dogmatu o grzechu pierworodnym? Jan Paweł II uznał możliwość przyjęcia teorii ewolucji. Dlaczego encyklika Humani Generis z 50 roku papieża Piusa XII wskazuje, że grzech pierworodny jest to grzech Adama, a pierwszych rodziców Adama i Ewy? Tutaj nie wiem, bo na końcu nie mogę dokładnie zrozumieć. Otóż, drodzy Państwo, tutaj bardzo krótko. Chociaż Kościół miał sporo kłopotów z teorią ewolucji, można się temu dziwić bądź nie, te kłopoty brały się stąd, że sam Darwin, czyli ten, który tę teorię wypracował, był bardzo ostrożny i był człowiekiem wierzącym. Natomiast tak się zbiegło w czasie, że teoria ewolucji była bardzo silnie wykorzystywana przez marksistów, a później przez komunistów. Mówiono mniej więcej tak, skoro człowiek jest efektem, wykwitem pewnej ewolucji, to na pewno nie pochodzi od Boga. To nie jest stworzeniem Bożym. Więc mówiono albo, albo I wtedy Kościół, reagując bardzo gwałtownie, a zwłaszcza teologowie katolicy, mówili, że jeżeli albo, albo, no to opowiadamy się za wiarą, za stworzeniem, a nie za teorią ewolucji. Po dzień dzisiejszy mówimy teoria ewolucji, a nie pewnik ewolucji, dlatego że pozostaje to ciągle teoria. Od mniej więcej 30-40 lat sposób postrzegania tych rzeczy się zmienił. Znów nie patrzy się na zasadzie albo-albo, tylko patrzy się na zasadzie i-i. To znaczy nauki przyrodnicze przemawiają na korzyść teorii ewolucji. Ona ma jeden słaby punkt, właściwie dwa. Jeden to jest moment, w którym zaistniało życie. Życie, czyli materia ożywiona, jest czymś absolutnie, diametralnie, jakościowo odmiennym od materii nieożywionej. To znaczy, rzecz nieco upraszczając, można powiedzieć tak. Ktoś, kto wyznaje, uznaje, przyjmuje teorię ewolucji, z tym momentem przejścia do życia, jest jak ktoś, kto by położył kamień i czekał, aż po jakichś niezwykłych przeobrażeniach ten kamień ożyje. Albo z tego kamienia wyłoni się życie. Samo z niego. Otóż pojawienie się życia jest czymś, co teorii ewolucji absolutnie umyka. Nawet wczoraj jadąc, czy przedwczoraj, słuchałem bardzo ciekawej audycji, w której nasz chyba pierwszy i bodaj jedyny do tej pory kosmonauta, pan Mirosław Hermaszewski, mówił o swoich wrażeniach, kiedy był w kosmosie. I rozmawiający z nim pytali go, co czuje i tak dalej, i tak dalej, a następnie zaczęto opowiadać, że wysyła się dzisiaj sondy już daleko poza Księżyc, na przykład na Marsa czy na Jowisza. Te sondy wiele lat tam się udają, wiele lat podróżują, bo odkryto bowiem, że jest tam woda. Jeżeli jest woda, to może być życie. Zauważmy, że życie związane jest właśnie z wodą. Ale sama woda nie oznacza przecież życia. Więc to jest jeden słaby punkt teorii ewolucji, a drugi to jest przejście od zwierząt do człowieka. Mianowicie ta jakość ludzkiego życia, ludzkiego umysłu, potencjał związany z ludzką duchowością jest zasadniczo inny niż to, co dzieje się ze zwierzętami. To już nie tylko kwestia budowy mózgu, to już nie tylko kwestia wzrostu. Są bowiem mali ludzie dużo mniejsi niż zwierzęta. Więc to nie jest kwestia wielkości na przykład. I w związku z tym teoria ewolucji natrafia na ten problem, na to pytanie, które jest zasadnicze i niesłychanie trudne. Mianowicie, kiedy dokonało się i w jaki sposób dokonało się przejście od tej formy życia zwierzęcego do życia ludzkiego. I sądzę na swój własny użytek, bo tutaj każdy z nas może się dzielić tylko swoją wiarą i wiedzą, sądzę, że te dwa punkty, mianowicie zaistnienie życia i zaistnienie życia ludzkiego, to są punkty, w których teoria ewolucji nigdy sobie nie poradzi. Tu jest właśnie miejsce dla Boga. A czym Pan Bóg się posłużył, jak Pan Bóg to życie rozwijał, jak je prowadzi, jak je kierował, to już jest sprawa dla nauk przyrodniczych. Ale tu jest właśnie oparcie dla wiary religijnej. Tam, gdzie nauka nie może sobie dać rady, tam istnieje pole dla wiary. I można by powiedzieć, że sam ten potencjał ewolucji, że to jest właśnie dynamizm, siła, którą kieruje Pan Bóg. A więc, że sama ewolucja, sam jej kierunek, to, że ona nie jest ślepa, tylko że miała, jeżeli to jest prawda, określone ukierunkowanie, to jest właśnie dzieło Boże. I w takim kierunku idzie dzisiaj Kościół. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu co roku zwołuje posiedzenia uczonych należących do Papieskiej Akademii Nauk. Takie posiedzenia odbywają się w Castel Gandolfo. Również z Polski podróżują tam uczeni i kilka z tych posiedzeń było poświęconych właśnie teorii ewolucji i problemowi stworzenia. Ukazały się one nawet drukiem, ale sami rozumiemy, że są to sprawy bardzo trudne, a zatem i niskonakładowe. I jeszcze. Teraz już łatwiejsze. Czy można teologicznie wnioskować, że grzech pierworodny przyszedł tylko przez Ewę? Adam nie był kuszony przez diabła, a tylko przez Ewę. Czyżby niewiasta była bardziej podatna na pokusy szatana? To nie jest tylko tak, że Ewa była kuszona. Mamy nawet ten motyw wraca bez przerwy. To nie ja byłam Ewą, śpiewa któraś z naszych piosenkarek, dodając tutaj do tego stereotypu swoje własne dwa grosze i ściągając na Ewę winę za cały grzech. Pamiętajmy, że cały czas podkreśla się w biblijnym opowiadaniu, że wąż rozmawia z Ewą, ale świadkiem tej rozmowy jest Adam, a następnie, kiedy już dochodzi do tego obrazowego grzechu, to Adam też skosztował z tego właśnie owocu. I dopiero wtedy otworzyły się im oczy. Nawet autor biblijny próbuje Ewę odciążyć, bo mówi, że to Adam otrzymał pierwsze przykazanie, a nie ona. Zatem on miał większą świadomość. Jego udział natomiast polegał na tym, że on, mówiąc naszym obiegowym językiem, niejako wpuścił kobietę w kanał tej rozmowy z szatanem, a sam się usunął. Jedyne, z czym tutaj możemy mieć do czynienia, to być może delikatna aluzja, że kobiety są zbyt gadatliwe i że gadatliwość czasami nie popłaca. Proszę zwrócić uwagę, że on milczy, natomiast ona rozmawia. Kiedyś już, wiele lat temu, żeśmy analizowali ten fragment. On jest bardzo ciekawy psychologicznie, bo on ukazuje anatomię kłamstwa i anatomię propagandy. Ale odpowiedzialność za to, co tam się stało, w jednakowej mierze spoczywa na obydwu. Zatem nie można kategorycznie wnioskować, że grzech pierworodny przyszedł tylko przez Ewę. Trzeba kategorycznie wnioskować, że oboje rodzice, czy też prarodzice ludzkości mieli w tym skażeniu swój udział. I ostatnie pytanie. Czy zamiarem Pana Boga w raju była nieśmiertelność ludzi? Na to znam odpowiedź, nie wiem. I nikt tego nie wie. Po prostu, gdyby pojmować nieśmiertelność w sensie absolutnie długiego, no nigdy nie kończącego się życia, taka oferta wydaje się dość ciekawa, ale my nie bardzo potrafimy powiedzieć, co ona by znaczyła. Dlaczego? Bo my jesteśmy w czasie, osadzeni jesteśmy w doczesności i my nie możemy mówić o wieczności naszym ludzkim językiem. Jesteśmy absolutnie bezradni. Gdybym chciał użyć jakiegoś porównania, to mógłbym powiedzieć tak. To jest tak, jak gdyby dwóch, trzech, pięciu niewidomych od urodzenia kłóciło się albo sprzeczało, czym różni się kolor zielony od błękitnego. Otóż tego się nie da opisać, jeżeli człowiek tego nie widział. Nie można. Jest tutaj, jesteśmy skazani, jeżeli chodzi o wieczność i o nieśmiertelność, jesteśmy skazani na bezradność. Mianowicie jest to przedmiot naszej nadziei. I to samo dotyczy również tej pierwszej sytuacji w ogrodzie Eden, czyli w raju. My nie możemy powiedzieć, czy zamiarem Boga w raju była absolutna nieśmiertelność. Wiemy, że śmierć wdarła się na skutek grzechu, ale to jest taka śmierć, jaką my znamy. Czy Bóg zamierzył jakieś przemijanie w raju? Nie wiemy, bo przecież tam, gdzie jest czas, tam musi być przemijanie. W przeciwnym wypadku musielibyśmy zakładać, że Adam i Ewa przez całe życie wyglądali jednakowo i przez całą wieczność wyglądaliby jednakowo. Natomiast gdzie mamy czas i przemijalność, tam musimy mieć również jakieś przejście. Zatem sądzę na swój własny użytek, a Państwo mogą mieć swoje odpowiedzi, że skutkiem grzechu w raju była śmierć taka, jak my ją teraz znamy. Chociaż żadne z nas nie zna śmierci, ale jak my się jej boimy, lękamy, obawiamy. Otóż śmierć niesie, jest niewiadomą. Może ten człowiek w raju różnił się od nas tym, że on też przechodził przez tę bramę. Tylko że wiedział, dokładnie wiedział, co jest później. Natomiast my musimy wierzyć, co jest później. Może właśnie skutkiem grzechu jest odebranie tej pewności, odebranie tej wiedzy. Człowiek chciał stać się jak Bóg. I oto Bóg odebrał mu coś ze swojego własnego przymiotu, mianowicie wiedzę o wieczności. I wskutek tego całe nasze życie staje się doczesnością. I wskutek tego, zbliżając się do śmierci, tylko ludzie prawdziwie święci idą tam z oddaniem i idą tam z przeświadczeniem, że przechodzą przez bramę. A przeciętny człowiek wchodzi tak, jak gdyby wchodził do tunelu. Może na tym polega ów skutek grzechu pierworodnego, a może gdzie indziej należy szukać odpowiedzi? Posłuchajmy jeszcze jedną. Kiedy ksiądz na poprzedniej konferencji zadał pytanie, co było najważniejszym wydarzeniem przed narodzinami Jezusa Chrystusa, cisnęła mi się na usta następująca odpowiedź. Najważniejszym był dla mnie fakt, że Abraham uwierzył w jedynego Boga, a jednocześnie uwierzył w mojego Boga. Natomiast wyjście z Egiptu było ważnym wydarzeniem dla Izraelitów. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. To jest bardzo trafna i doskonała intuicja. Mianowicie myśmy, jak Państwo pamiętają, poświęcili wiele uwagi temu, żeby podkreślić znaczenie wyjścia z Egiptu jako momentu, w którym zaistniał naród Izraela. Ta gromada niewolników stała się narodem. Podkreślaliśmy to bardzo mocno, dlatego żebyśmy mogli zrozumieć proces powstawania Pisma Świętego. Bo to ten naród wydał te Księgi Święte. Ale jeżeli Państwo oglądali transmisję z pobytu Ojca Świętego na Synaju i z nabożeństwa Słowa Bożego nieopodal klasztoru świętej Katarzyny, to Jan Paweł II w nawiązaniu do Synaju, gdzie mowa była o 10 przykazaniach, o dekalogu, wcale nie podkreślał, nie eksponował tego, że tam się utworzył naród Izraela. Bo to jest poniekąd, z dzisiejszej perspektywy patrząc, perspektywa wewnątrzżydowska. Zatem wyjście z Egiptu jest wydarzeniem bardzo ważnym dla Żydów, dla Izraelitów i dla dzisiejszych Żydów. Dla chrześcijan ważniejsze jednak jest to, co się dokonało w tajemnicy, jak nazywamy ją, paschalnej Jezusa Chrystusa. A zatem dla nas ważniejszy jest również fakt, że znacznie wcześniej Abraham uwierzył w jedynego Pana Boga i że, jak zauważa słusznie słuchaczka, uczestniczka konferencji, że ten Bóg, w którego uwierzył Abraham, to jest jednocześnie nasz Bóg. W postaci Abrahama, w osobie Abrahama, w tym powołaniu Abrahama, każdy z nas może rozpoznać siebie. Natomiast w wyjściu z Egiptu Izraelici, czy dzisiejsi Żydzi, mogą rozpoznać siebie, my mniej. mniej dlatego, ponieważ to wyjście nie ma dla nas znaczenia materialnego, dosłownego, historycznego, tylko co najwyżej symboliczne. Proszę zwrócić uwagę, że i w Nowym Testamencie, jeżeli Państwo czytali Ewangelię, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, kładzie się bardzo mały nacisk na wyjście Izraelitów z Egiptu. Natomiast często wspomina się o Abrahamie. Nawet nazywa się go, święty Paweł wręcz nazywa, ojcem wierzących, bo w tym doświadczeniu powołania i pójścia za głosem Boga każdy z nas rozpoznaje cząstkę swojego własnego losu i swojego własnego doświadczenia. Otóż Abraham wytrwał tak, jak gdyby widział niewidzialnego. I do tego jesteśmy wezwani my wszyscy, do takiej właśnie wiary, która pokonuje tę barierę niewidzialności. Abraham był tutaj pierwszy. I jestem przekonany, że jeżeli szukamy jakiegoś starożytnego, biblijnego, starotestamentowego punktu odniesienia i zaczepienia, to z całą pewnością postać Abrahama jest nam bliższa niż wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Ale mimo wszystko trzeba i je znać. I to właśnie ono nastręcza najwięcej kłopotów. Przeczytałem dzisiaj Państwu i starałem się dość ułomnie odnieść do tych trudności, które były związane z Księgą Rodzaju. Podczas następnego spotkania zaproponuję zmagania z Księgą Wyjścia. Jej bowiem dotyczą pytania, które tutaj mi zostały. I one dotyczą tego właśnie wyjścia Izraelitów z Egiptu. Czasami są to pytania bardzo szczegółowe, kiedy indziej problemowe. Dzisiejsze te kilka pytań, które otrzymaliśmy na temat stworzenia duszy i ducha, ciała i tak dalej, daje nam poznać, że niektóre osoby wychodzą daleko poza Biblię i sięgają również do tych kwestii teologicznych, tak jak one są w różnych miejscach rozwijane. To też jest bardzo dobrze. Nasze następne spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam, postaram się już wtedy te pytania omówić do końca i zachęcać jednocześnie dzisiaj Państwa dalej do żmudnego, cierpliwego czytania Biblii. Następne spotkanie odbędzie się 10 kwietnia, w drugi poniedziałek kwietnia i na nie też bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli ktoś czyta i czegoś nie rozumie, to przypominam to, o czym mówiliśmy parę miesięcy temu, mianowicie doświadczenie Romana Brandstettera. Pamiętamy, sprowadził li mu rodzica do domu nauczyciela, nauczyciel każe mu czytać i raz, i drugi raz, i trzeci, ten wrzeszczy, że on nie rozumie, na co nauczyciel odpowiada, nie chodzi o to, żebyś rozumiał, chodzi o to, żebyś pamiętał. I coś podobnego jest i z nami. Mianowicie fundamentem naszej tożsamości nie jest zrozumienie, lecz pamięć. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy i rozumieć nie będziemy, dlatego że rozum jest tylko jednym z wyznaczników ludzkiego życia i ludzkiego losu. Poza tym mamy jeszcze wolę, uczucia, emocje i to wszystko dochodzi do głosu w wierze religijnej. I tam, gdzie rozum zawodzi, tam pozostają właśnie te inne sfery. I te inne sfery powodują, że trwamy, tak jak Abraham, jakbyśmy widzieli niewidzialnego.